Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trwają przygotowania do Światowego Dnia Chorego. W związku z tym Watykan przypomniał tekst orędzia Benedykta XVI na tę okazję. W pierwszej części magazynu do treści papieskiego dokumentu będzie się odnosił przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych arcybiskup Zygmunt Zimowski. Następnie, jak co tydzień, zapraszamy na rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Jego dzisiejszym gościem będzie przewodniczący Rady Episkopatu do Spraw Dialogu Religijnego, biskup Mieczysław Cisło. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
W Watykanie zaprezentowano orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego, tekst dokumentu, w którym papież zachęca wiernych do naśladowania miłosiernego Samarytanina, znany jest od 3 tygodni. Dlatego konferencja w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej była przede wszystkim okazją do przedstawienia inicjatyw duszpasterskich związanych z tym dniem, którego centralne obchody odbędą się w bawarskim sanktuarium maryjnym Altötting.
Niemcy postanowili poprzedzić Dzień Chorego dwudniową konferencją naukową. Chodzi o to, by nie ograniczyć się wyłącznie do katolików, lecz skierować też przesłanie do świata, mówił w biurze prasowym ksiądz Janusz Surżykiewicz, polski kapłan należący do archidiecezji monachijskiej. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Lekarze, teolodzy i zarządcy szpitali będą dyskutować o prawie ludzi chorych do posługi duchowej. Jak podkreślił ksiądz Surżykiewicz, wśród lekarzy coraz bardziej wzrasta świadomość roli takiej pomocy, która na swój sposób towarzyszy terapii. Na Uniwersytecie Monachijskim istnieją już specjalne zajęcia dla przyszłych lekarzy, które uwrażliwiają na duchowy aspekt leczenia.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych zwrócił z kolei uwagę na wymienionych w papieskim orędziu 5 Samarytan nowszych czasów, których świadectwo dotyczyło własnego cierpienia bądź opieki nad chorymi. Chodzi o świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i niedawno kanonizowaną Annę Szefert, błogosławioną Teresę z Kalkuty oraz sług bożych księdza Luigiego Novarese i Raula Fulero. Arcybiskup Zygmunt Zimowski zachęca także, by w duchu wiary odmawiać specjalną modlitwę na ten dzień, w której znajduje się m.in. dziękczynienie za świadectwo w cierpieniu błogosławionego Jana Pawła II.
Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny Dzień Chorego przypomniał, że będzie to czas modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie święte oblicze Jezusa Chrystusa. Będzie obchodzony Światowy Dzień Chorego pod hasłem Dobry Samarytanin, również Ty idź i czyń podobnie. W orędziu Ojciec Święty wymienia, można powiedzieć, współczesnych Samarytan, począwszy od świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, czcigodnego Luigiego Novarese, kapłana, który pracował w Kurii Rzymskiej i będzie w maju ogłoszony błogosławionym, świeckiego człowieka Raula Fulero, który poświęcił się trędowatym. Wspomina Ojciec Święty również błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty oraz świętą Annę Szefer z Mindelstetten. Ojciec Święty Benedykt XVI wskazuje w swym orędziu właśnie tych 5 nazwisk miłosiernych Samarytan, żyjących w najbliższych czasach dla nas. Bierze pod uwagę obydwa aspekty. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i święta Anna Szefer świadczyły dobro własnym cierpieniem. Pozostałe 3 osoby przede wszystkim świadczyły dobro cierpiącemu, a w sposób szczególny mamy właśnie ten przykład Matki Teresy z Kalkuty. Na ten Dzień Chorego Papieska Rada przygotowała modlitwę razem z diecezją Passau, gdzie modlimy się do tych 3 wspaniałych Samarytan naszych czasów, do Anny Szefer, do błogosławionego Jana Pawła II i do Matki Teresy z Kalkuty. W tej modlitwie znalazły się następujące słowa: dziękujemy Ci, Boże, za błogosławionego papieża Jana Pawła II. Był zawsze on blisko chorych, nieugięty obrońca ludzkiego życia. Zwracamy się do Ciebie, błogosławiony Janie Pawle, dopomóż, abyśmy poprzez modlitwę otrzymali moc, wiary i pewność, że nie zagubimy się, gdy z całym naszym życiem i cierpieniem znajdujemy bezpiecznie schronienie w rękach i w sercu Boga. Niech Twój przykład umierania doda nam odwagi także w ostatnich godzinach naszego życia. Obchodzimy Dzień Chorego w roku wiary i dlatego musimy zobaczyć nasze cierpienie poprzez tę prawdę wiary, którą recytujemy w każdą niedzielę, że wierzymy w życie wieczne. Jeśli tak będzie, na pewno cierpienie nasze będzie miało sens. W tym duchu przeżywajmy również ten Dzień Chorego w naszej ojczyźnie. I w kościołach lokalnych powinniśmy znaleźć osoby, które są również dobrymi, miłosiernymi Samarytanami.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Dzisiejszą rozmowę nagrywamy w gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, a naszym gościem jest biskup pomocniczy lubelski, jego ekscelencja ksiądz biskup dr Mieczysław Cisło. Może na początku wspomnijmy postać kardynała Józefa Glemba w lubelskiej archikatedrze. Na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan prawosławny arcybiskup Abel niezwykle pięknie wspomniał kardynała Glemba jako właśnie wielkiego orędownika jedności ekumenicznej.
Nie tylko arcybiskup Abel, ale w mediach powtarza się ta opinia, że kardynał Józef Glemb, prymas Polski, był człowiekiem dialogu. Był człowiekiem dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, społecznego, nazwałbym także politycznego, bo wychodził do wszystkich środowisk. Ze swoim słowem, w kontaktach potrafił słuchać, czynić pewne gesty. Dla mnie taką wizytówką, pewnym transparentem prymasa Glempa, jeśli chodzi o dialog ekumeniczny, to była odważna decyzja przyjęcia zaproszenia i złożenia wizyty patriarsze moskiewskiemu Aleksemu. To było duże wydarzenie w relacjach ekumenicznych między Kościołem katolickim a prawosławnym. Wizyta patriarchy Cyryla w Polsce, wcześniej inicjatywa przygotowania wspólnego dokumentu, wezwania do modlitwy w intencji pojednania narodów polskiego i rosyjskiego, czy też Kościoła katolickiego i prawosławnego. Ta wizyta była rewizytą za spotkanie prymasa Glempa z patriarchą Aleksym. Tym bardziej, że wiemy o tym, że patriarcha Cyryl chciał się koniecznie spotkać z prymasem Glempem.
A skoro rozmawiamy w Lublinie, wspomnijmy także o tym, że jeśli można tak powiedzieć, był sprawdzonym przyjacielem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Bezwzględnie. To się czuło. Dlatego, że prymas chętnie przyjmował zaproszenia do uczestnictwa w różnych wydarzeniach życia akademickiego i nie zawodził.
Ostatnio był na inauguracji roku akademickiego w październiku.
Wszyscy byli pod wrażeniem jego wypowiedzi związanej z referatem inauguracyjnym na temat niewolnictwa i w starożytności i dzisiaj. Także przyjacielem był niekwestionowanym uniwersytetu. To dało się zauważyć na różnych konferencjach episkopatu, kiedy sprawy uniwersytetu były prezentowane, zawsze otwarty, ale miał taki tytuł może i dodatkowy z racji doktoratu honoris causa, który otrzymał od katolickiego uniwersytetu. Natomiast jeśli chodzi o tę organiczną więź, to trzeba pamiętać, że katolicki Uniwersytet Lubelski należy do konferencji episkopatu, której przewodził jako przewodniczący jej prymas Glemb przez wiele kadencji. I to też wiązało go z kulem. To poczucie odpowiedzialności za tę uczelnię. Prymas czuwał nad bytem, nad egzystencją uniwersytetu.
Księże biskupie, przywołaliśmy już tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Ten tydzień modlitw w wielu diecezjach jest poprzedzany dniem judaizmu, także w naszej archidiecezji. W konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup przewodniczy Radzie do spraw dialogu religijnego. Jakie są, jeśli można tak powiedzieć, punkty szczególne dzisiaj w naszym dialogu z judaizmem?
Najpierw chciałbym sprecyzować, że jestem przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego, do której to rady należą trzy komitety. Komitet do spraw judaizmu, komitet do spraw islamu i komitet do spraw niewierzących. Więc ja jestem odpowiedzialny ponadto za komitet do spraw judaizmu. Mamy wspólną świadomość, że do czasów II wojny światowej mieliśmy tak liczną obecność Żydów na polskiej ziemi. Żydów, którzy dali swój bezcenny wkład twórczy w rozwój naszego bytu państwowego, naszej kultury, gospodarki, wielu innych dziedzin naszego życia społecznego. Kierujemy zaproszenia i Żydzi pozytywnie odpowiadają. Tego typu spotkań mamy wiele i Komitet Konferencji Episkopatu do spraw judaizmu włącza się w tego typu spotkania, które mają wielu współautorów. Wśród nich są sygnatariusze dokumentu Dabru Emet, który został sygnowany przez ponad 160 rabinów. Dokument, który wyraża wolę budowania braterskich relacji z chrześcijanami, pokonując pewne uprzedzenia, jak chociażby oskarżanie ze strony Żydów chrześcijan za Holokaust, za Shoah. Podobnie też strona katolicka dzisiaj już wycofała swoje zarzuty, które kursowały, zresztą nieteologiczne zarzuty czy oskarżenia Żydów o śmierć Chrystusa. I tutaj muszę podkreślić bardzo otwartą postawę dialogiczną rabina naczelnego Polski, Michaela Szudrycha. Mamy bardzo braterskie spotkania, chociażby na pogrzebie księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego.
Przypomnijmy tą bardzo symboliczną scenę, kiedy to kondukt żałobny zatrzymał się przed katedrą, żeby tam przy trumnie świętej pamięci arcybiskupa publicznie mogli pomodlić się rabin i imam.
Modlitwa rabina Michaela Szudrycha za arcybiskupa Józefa Życińskiego miała najpierw miejsce w synagodze Jeszywy i w tym kondukcie pogrzebowym z katolickiego uniwersytetu do katedry szedł ze mną rabin Michael Szudrych. Niektórzy sądzili, że arcybiskup Życiński może miał preferencje w stosunku do Żydów, jeśli chodzi o kontakty, ale podczas tej modlitwy na schodach katedry okazało się, że nie mniej piękne świadectwo przyjaźni czy miłości arcybiskupa do muzułmanów złożył imam, kiedy powiedział: arcybiskupie, przyszedłeś do nas na pożegnanie, powiedziałeś nam, że kocham was. Dzisiaj my tutaj jesteśmy muzułmanie, żeby powiedzieć: kochamy ciebie. I w duchu tej miłości go żegnał. A więc jak owocuje postawa dialogiczna, ekumeniczna w życiu Kościoła, to mieliśmy piękny przykład w przebiegu pogrzebu arcybiskupa Życińskiego.
Księże biskupie, wciąż słyszymy o różnych sytuacjach prześladowań chrześcijan w różnych miejscach świata. Mówi się o czymś takim jak ekumenizm męczeństwa.
Ofiarą fundamentalizmu i religijnego, ale także fundamentalizmu czasami politycznego padają wszyscy chrześcijanie. I dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą religijną są właśnie chrześcijanie. To jest z różnych kościołów. Śmierć męczeńska budzi solidarność. I ta solidarność jest właśnie w duchu ekumenizmu, bo najwyższą ofiarę chrześcijanie płacą za wierność chrześcijaństwu, Ewangelii Chrystusowi, a my wszyscy jesteśmy w tej samej optyce, w tym samym powołaniu do wierności Chrystusowi. I ta wierność nas najbardziej jednoczy. Może czasami nie doceniamy innych chrześcijan, jeśli chodzi o ich przeżycia religijne. Może sądzimy, że bardziej ideologia w jakimś odłamie chrześcijaństwa funkcjonuje niż Ewangelia. A jednak w takich sytuacjach przekonujemy się, że jednakowo jak katolik, prawosławny, inny orientalny chrześcijanin, czy też protestancki chrześcijanin ewangelicki, jednakowo kocha Chrystusa i jest gotów oddać za Niego życie. I to piękno świadectwa wierności nas wszystkich jednoczy. I to jest praktyczny ekumenizm.
Konferencja Episkopatu Polski już wiele lat temu delegowała księdza biskupa do wspomagania ruchów katolickich w Polsce. Jak widzi ksiądz obecność, działanie dzisiaj tych właśnie ruchów w sytuacji nowej ewangelizacji? Nad czym szczególnie trzeba pracować? Czy potrzeba jakiejś na przykład zmiany mentalności?
Kiedy parafia liczy kilka albo kilkanaście tysięcy, to nie można tej wspólnoty rozwijać w kierunku jej definicji. Natomiast jest możliwe prowadzenie parafii jako wspólnoty wspólnot. A więc z tymi wspólnotami są rodziny przede wszystkim. I dzisiaj rozwija się kościół domowy na bazie charyzmatu ruchu Światło-Życie, który zasadniczo formuje młodzież, ale później ci uformowani w ruchu Światło Życie młodzi, kiedy dorośleją, zakładają rodziny, chcą kontynuować swój charyzmat i ten charyzmat jest w kościele domowym. Tak bardzo potrzebny dzisiaj przy kryzysie rodziny. Ale jest wiele charyzmatów i to właśnie kościół posoborowy jest kościołem charyzmatycznych liderów, którzy są założycielami różnych wspólnot. I dzisiaj te charyzmaty, one owocują już bardzo rozwiniętymi wspólnotami na całym świecie, chociażby seminaria duchowne Redemptoris Mater, owoc drogi neokatechumenalnej. Przy kryzysie dzisiaj powołań te seminaria funkcjonują i wręcz nawet powstają nowe.
Takie zwyczajne kadry kościoła do zadań najważniejszych to księża. Ksiądz biskup był przez wiele lat rektorem w Metropolitalnym Seminarium Duchownym, ma ksiądz serdeczne relacje z wieloma kapłanami. Co robić, aby w porę zaradzać różnym sytuacjom kryzysowym dotykającym kapłanów?
Kontynuacja formacji. Mówimy dzisiaj o permanentnej formacji kapłana. I Kościół organizuje, chociażby nasza diecezja, jeszcze poprzedni arcybiskup obecny również. Ta formacja jest dość istotna, aczkolwiek niewystarczająca, bo ta formacja jest może sformalizowana. Natomiast żywy kontakt pasterza, biskupa jako ojca diecezji z duchownymi, z księżmi. Ksiądz też potrzebuje akceptacji, uznania tego, co robi. Nawet potrzebuje czasami upomnienia, jeżeli są jakieś niedociągnięcia z jego strony. I arcybiskup jeszcze Życiński powoływał takie spotkania wspólnoty regionalne, spotkań kapłańskich. Obecny arcybiskup to jeszcze intensyfikuje. Regionalne spotkania kapłanów w ciągu roku i to kilka takich spotkań. Ksiądz, który zwłaszcza w pojedynkę żyje w parafii, może być osamotniony. I dlatego ważne jest budowanie wspólnoty kapłańskiej. I trudno, tak jak powiedziałem, budować wspólnotę z tłumem, także i księży. Dlatego potrzebne są te wspólnoty podstawowe, które będą oparciem dla księdza w jego trudnych sytuacjach. I tak się dzieje. Zmieniały się warunki, święceń, status społeczny. Natomiast powołanie jest jedno. Powołanie do wspólnoty. Tak jak Sobór Watykański II mówi, że spodobało się Bogu zbawić człowieka we wspólnocie. I ksiądz potrzebuje też wspólnotowego oparcia. Jeżeli dobrze funkcjonuje parafia, jeżeli w parafii są dobrze prowadzone ruchy, wspólnoty, ksiądz czuje się w rodzinie parafialnej i nie jest osamotniony. Jeżeli parafia jest sformalizowana, trudno może o rozwój ruchów i wspólnot, to ksiądz jeszcze bardziej potrzebuje oparcia we wspólnocie kapłańskiej. To jest to drugie odniesienie dość istotne, a może nawet podstawowe. Takim pięknym przykładem tego oparcia nawet w rodzinie księdza to jest taki tandem apostolski, misyjny, księdza neokatechumenalnego, który wyrusza na misję i z nim razem rodzina neokatechumenalna, z dziećmi razem jadł. I on jest dosłownie tak jak w rodzinie krwi i ma oparcie na co dzień, nie jest osamotniony. Bo często nasi misjonarze, którzy jadą, czy księża, niekoniecznie misjonarze, bo jadą na Ukrainę, na Białoruś, czy do Rosji, czy do Kazachstanu, jeżeli nie mają takiego oparcia wspólnotowego w obcym świecie, to narażeni są na różne trudności dodatkowe. I dlatego dzisiaj przeciwdziałanie kryzysom to jest przede wszystkim więź, wspólnota.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był biskup pomocniczy lubelski, ksiądz biskup Mieczysław Cisło, między innymi przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na wtorkowy wieczór. Dziękujemy za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.